W studiu Radia Doksa moi Państwa goście. Dziś moimi gośćmi są Marzena i Jurek Mikowie. Witam Was serdecznie.
Dobry wieczór.
Są z nami także Pani Teresa i Kazimierz Jednorogowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Pan Andrzej Toczek. Witam Panie Andrzeju.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, temat, jaki zapowiadamy, brzmi zaangażowanie, aktywność społeczna, życie rodzinne. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali do godziny 21:00. O takim zaangażowaniu społecznym albo jednego z członków rodziny, albo dwóch, albo większej liczby osób. O tym, jak to wpływa na życie rodzinne, jak je wzbogaca, ale też z drugiej strony, co zabiera, prawda? Bo to jest jednak czas poświęcony działalności społecznej poza domem rodzinnym, poza rodziną. Szybciutko tylko może tak w zarysie przedstawię, przybliżę moich gości, prawda? Państwo Teresa i Kazimierz Jednorogowie, od ponad 25 lat Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Myślę, że już na hasło Jednorogowie to jakby więcej tłumaczyć nie trzeba. Są Państwo tak znani tutaj na Opolszczyźnie i nie tylko, że wiemy jakby na czym ta działalność polega, ale to jest ponad 25 lat Waszego życia rodzinnego, małżeńskiego. O tym porozmawiamy. Pan Andrzej Toczek ostatnio gościł nas jako przedstawiciel Bractwa Świętego Józefa, ale także bardzo zaangażowany w taką działalność parafialną, kościelną. No i także są z nami Marzena Jurek-Mikowie. Marzena od początku wolontariuszka hospicjum prenatalnego dla dzieci w Opolu. No a Jurek, no to cóż, chciałby się powiedzieć harcerz od lat. Jesteś także prezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingowego, jesteś także, działasz w Radzie Dzielnicy, jesteś w Radzie Parafialnej. Sporo robisz, sporo się dzieje, więc Państwo są, macie takie przekonanie, że coś jeszcze trzeba robić oprócz takiej pracy zawodowej. Zacznijmy od początku. Mieliście to w sobie, taką chęć, żeby rozejrzeć się dookoła, zobaczyć, co jest do zrobienia, jak to się stało w waszym przypadku? Mieliście jakieś wzorce ze swojego domu? Czy po prostu tak wam się spodobało, taki pomysł na życie? Czy tak wyszło, taka konieczność, życie tak pokierowało? Pani Tereso, jak było z tą fundacją Dom 25 lat temu? Co się takiego wydarzyło? Bo no domyślam się, że wtedy Państwo jeszcze nie przypuszczali, że to tak po prostu pójdzie na całe życie.
29 lat temu już się zaczęło, a 27 jesteśmy zarejestrowani. Jak się zaczęło? Cały czas wydawało mi się, że mam coś do zrobienia, a tego nie robię. Jak los...
A skąd to poczucie? Zastanawiała się Pani czasami?
Nie, ale...
Ale było.
Czasami budziłam się w nocy i myślałam, że co ja mam do zrobienia, nie wiem co, ale że tego nie robię. I wtedy w 89 roku, kiedy nasi znajomi poprosili, bym pomogła przy ćwiczeniach ich córki, pojechaliśmy do Kadłuba Strzelskiego, gdzie siostry zakonne prowadzą dom dla chłopców i mężczyzn. I wtedy, a był to okres wakacji, na czas wakacji przyjechała grupa dzieci z gliwickiej diecezji. I w jednym miejscu zobaczyłam przeszło 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. A ja oprócz Natalki z porażeniem mózgowym nie widziałam żadnego niepełnosprawnego dziecka. Bardzo, bardzo chorowałam wtedy, bo bardzo emocjonalnie, widząc te dzieci, przeżywałam ich tragedię.
Czy w tym momencie przyszła trochę taka odpowiedź na to pani pytanie, że coś powinnam robić, ale do końca nie wiem co?
Tak, przyszła niedziela i to było 15 sierpnia. I wtedy tam u sióstr, taka jest jedna sala, nazywają ją salę marmurowa, po której to dzieci czołgały się, raczkowały i ćwiczyliśmy też patterningi według metody filadelfijskiej Domana. Ja byłam wolontariuszką, a te dzieci też z rodzicami były wtedy w tym ośrodku, w tym domu. I wtedy właśnie przyszła mi taka myśl do głowy, że to jest to, co ja powinnam robić.
Co się,
no i tak się zaczęło.
Zyskuje? Pamięta pani jakieś takie uczucia, które się pojawiły po tym, kiedy ta odpowiedź przyszła? Po tym takim pytaniu przez tyle czasu, że coś powinnam robić?
Natychmiast poszłam do siostry Zofii Moros, która prowadziła ten dom w Kadłubie, i zaczęłam pytać, jak ona rozpoczynała, jak ja powinnam rozpocząć.
Czyli przekuła pani od razu w działanie.
Tak.
Panie Kazimierzu, pan tak przez zapatrzenie za przykładem żony, czy też miał pan w sobie takie pytanie, taki niepokój, taką ciągotę do takiej działalności?
Aha, bo przyjechałam do domu i od razu mu powiedziałam, że to robimy, to będziemy robić.
No, nie musiał pan wiedzieć.
Jedna pani odpowiedź z mojej strony. Co powinienem odpowiedzieć? Po prostu.
No, żona przyszła, zdecydowała.
Zdecydowała i później zaczęliśmy to razem.
Ale
razem
nie miał pan tak. jakiegoś oporu takiego, że nie będę tego robił?
Nie, no myślę, że oporu nie miałem. No, w końcu w zawodu jestem nauczycielem, więc trochę lat przepracowałem już do tego 89 roku i no różnych zajęć dodatkowych w pracy nauczycielskiej trzeba było w tym okresie się podejmować.
Robienia czegoś jeszcze.
Tak. No, akurat nie pracowałem w Odmuchowie, więc dwa internaty tam były, więc ta młodzież mieszkająca w internatach no pragnęła czegoś takiego, co by ich rozwijało, a poza tym zajmowało im ten czas, który nie był przeznaczony na naukę, więc harcerstwo, kółko fotograficzne i wiele różnych innych
rzeczy. Ale fundacja
teraz
to był jakby zupełnie inny rodzaj działalności,
tak
prawda?
Jest.
Tworzenia
no,
czegoś
to już
od
było
podstaw.
Trochę później.
Jurek, czy to wszystko z harcerstwa się wzięło, z takiej postawy, czy wcześniej gdzieś już miałeś takie były nasiona gdzieś posadzone, że to potem zaczęło kiełkować i harcerstwo było dobrym gruntem, bo wiadomo, jak harcerz to społecznik, to myśli o innych, to chce coś zrobić.
Od pewnego czasu się nad tym zastanawiam, bo trochę lat już coś tam robię i przede wszystkim zastanawiam się, dlaczego ja myślę inaczej niż wiele osób, które nie są bardzo mocno zaangażowane i z tego powodu często zastanawiam się właśnie, co jest powodem takiego działania, ale nie umiem znaleźć takiego momentu, w którym to się zaczęło. Wydaje mi się, że coś takiego jak aktywność wobec rzeczywistości, która jest wokół nas, podejmowanie działań, towarzyszyło mi odkąd tylko pamiętam i jestem świadomy. Wydaje mi się też, że to było coś zupełnie naturalnego. Pamiętam wprawdzie taką rozmowę z moim tatą, który powiedział, że wiesz, społecznie to się można zaangażować, jak się jest hrabią, ma się ziemię, dużo pieniędzy i wtedy, wiesz, możesz pracować. Natomiast problem polegał na tym, że jakiś miesiąc później poszedłem do piwnicy, odgrzebałem różne tam rzeczy, znalazłem trochę książek harcerskich i między innymi w końcu trafiłem na podkładkę, lilijkę z podkładką.
Że hrabiowskie papiery znalazłeś.
Podkładkę z lilijką oznaczającą, że mój tata był instruktorem, a potem znalazłem kawałek artykułu o drużynie spod Warszawy, która była właśnie drużynowym Adama Miki i przyniosłem to tacie i mówię, jak to jest z tym hrabiostwem, słuchaj, o co tu chodzi?
Przed czymś się widocznie chciał może uchronić. Nie?
Być może. Natomiast wydaje mi się, że to było taką rzeczą oczywistą, że to jest, to też jest takie fajne, że ja mam takie doświadczenie, że jak moja mama gdzieś się angażowała w jakąś sprawę, czy jechała na wycieczkę, czy rodzice w ogóle cokolwiek robili, czy w domu się funkcjonowało w jakimś tam układzie, to było takie oczywiste i normalnie, że jest zaangażowanie. A dopiero potem zacząłem odkrywać właśnie ślady tego w rodzinie i w głębszych działaniach i w różnych innych. To jest oczywiste. Jest sprawa, którą trzeba podjąć, trzeba pomóc innym ludziom, trzeba zrobić coś, co będzie dobrym społecznym.
Nie tylko praca i nie tylko dom.
To nie jest coś ekstra. Coś, na co można poświęcić audycję. No, to jest normalne. Takie,
a tymczasem po tylu latach okazało się, że można. Marzena, kochasz swój zawód, ale kiedy powstało hospicjum prenatalne, dostałaś jakby, nie wiem, jak ty to odbierałaś, szansę, poczułaś taką powinność, chęć, szansę, że możesz swoje umiejętności, swoją wiedzę w jakiś sposób jeszcze wykorzystać bardziej.
Czy szczerze mówiąc, tak, akurat ta dziedzina, w której teraz jestem całym sercem, to było takie rodzenie w bólach, tak bym to nazwała, bo ja do tego bardzo długo dojrzewałam i ja się bardzo przed tym buntowałam. Muszę z pokorą przyznać, bo to nie jest taka, dla mnie przynajmniej nie jest taka działalność tak po prostu, a z Jurkiem robiliśmy różne rzeczy, że tak powiem, no nie wiem, czy można powiedzieć społecznie, ale w sensie takim, no takie rzeczy, które nam, tak, dla innych. Natomiast ta konkretna sfera mojego życia była dla mnie takim wykuwaniem, nie wiem, chyba mogę powiedzieć powołania, chociaż nie chciałabym, żeby to jakoś patetycznie zabrzmiało. Dla mnie to była naprawdę długa droga i bardzo trudna. I akurat hospicjum perinatalne w Opolu otworzyło się we wrześniu 2014 roku, a ja od stycznia jakieś... miałam takie właśnie, jak tu pani mówi...
pytanie
takie
w sobie.
Nawet nie w sobie, ja po prostu słyszałam takie wołanie z zewnątrz. No w sercu oczywiście, ale ja to tak odbieram, no... Ja to tak odbieram, że mnie po prostu Pan Bóg wołał do tego i wołał i wołał, aż w końcu mnie zawołał tak mocno, że no nie szło się od tego odwrócić. I jak ja już podjęłam decyzję, że zgłoszę się już dla świętego spokoju po prostu, żeby już przestać słyszeć ten głos. Naprawdę. Bo to dokładnie tak było, że myśmy wrócili z wakacji, ja następnego dnia jechałam na zakupy, włączyłam radio jadąc do tego sklepu i właśnie mówili o tym hospicjum. I ja prawie, że stanęłam na środku ulicy, mówię, dobra, już mnie więcej nie wołał, nie wołaj, zgłoszę się. No i napisałam maila tam do hospicjum i właściwie to liczyłam na to, że mi nie odpowiedzą, no bo odpowiedzą, że nie potrzebują. No stało się inaczej, ale ja w każdym razie od pierwszego spotkania z Kasią Hezler, która jest tam psychologiem i takim koordynatorem prac z pacjentami perinatalnymi, to ja czułam w sobie taki spokój. Oczywiście ten spokój dotyczy tylko mojego działania, ponieważ jakby kontakty z osobami, które są pod opieką hospicjum, no wymagają po prostu różnych jakby zachowań czy różnych...
Wiedziałaś, na co się pisze.
Tak, wiedziałam, prawda? Ponieważ dlatego... znałam to od lat i ja właściwie to robiłam wcześniej, tylko to się nie nazywało hospicjum perinatalne.
No tutaj państwo, pani Teresa i pan Kazimierz też wiedzieli, prawda, na co się piszą tych pierwszych dzieci, które państwo obserwowali. Panie Andrzeju, pana też ktoś wołał?
Tak, myślę, każdy z nas ma tą możliwość działania. W moim przypadku, mówiąc o sobie, wszystko rozpoczęło się w domu. Zawsze wiedzieliśmy, że mamusia działała. Mamusia w tym roku będzie miała 90 lat. Jak nam mówiła często, żeśmy też doświadczyli, angażowała się właśnie w życiu parafii, przygotowując orszaki. U nas była przygotowana korona. To potężna sprawa. Można
po prostu pan w tym wyrastał i tym
tak,
nasiąkał.
Poza tym też pełniła taką piękną rolę posługi świętego Mikołaja. Później tato pomaga jej w tym. Ale to wszystko praktycznie zaczęło się w parafii, gdzie wspólnie z braćmi, siostry też były. Przeszliśmy formację w liturgicznej służbie ołtarza i tam pierwsi kapłani, a przede wszystkim ksiądz Komutek widział w nas wielu animatorów do danej grupy i tam przechodziliśmy różne takie, powiedzmy, próby w działania, obozy ministranckie, kabaret i tak dalej. Tego było dużo i w tam każdy, bynajmniej ja, odnalazłem się. Później ta posługa wzrastała do tego stopnia, że na przykład parafianie wybierają radę parafianów, w której działam ponad 30 lat. W Radzie Dzielnicy pełniłem rolę szefa. To też całkiem inne pole działania, dużo też odpowiedzialności.
Czyli też pan miał tak, czym skorupka za młodu nasionki.
Tak, i myślę, każdy z nas do tego dorasta i przychodzi takie zapytanie, jeżeli możesz, przychodzi takie spełnienie, że warto dla drugiego coś zrobić.
Ja tutaj mam takie pytanie, czy państwo konsultowali ze swoimi współmałżonkami podjęcie tej działalności społecznej? Tutaj państwo jednorogowie w zasadzie już odpowiedzieli na to pytanie. Konsultacje tu nie były potrzebne. Pani Teresa przyszła, zdecydowała, pan Kazimierz za tym poszedł. Państwo są zgodnym małżeństwem, prawda? Państwo tu zdradzili, że nie kłócicie się, więc przeszło to tak. No nie, to tak pół żartem, pół serio, ale czy rzeczywiście, czy braliście pod uwagę, podejrzewam, że nie wiedzieliście wtedy, czym to się skończy, prawda? Da,
nie, nie wiedzieliśmy, bo...
Ale mimo wszystko było to podjęcie jakiegoś trudu już przy rodzinie, prawda? Już mieliście rodzinę. Mieliście takie wątpliwości, czy dacie radę, czy to będzie kosztem rodziny, czy...
Nie, myślę, że te początkowy okres to okres chęci pomocy kilkunastu rodzinom, które będą ukierunkowane na rehabilitację elementami metody.
Czyli tego gromu jeszcze nie było, tej wizji.
I to będą mózgowe porażenia dziecięce. A później się okazało, że...
Nie było właściwie wiadomo, ile jest takich dzieci, nawet w mieście Opolu, a co dopiero w regionie.
Była trochę po waszej stronie, w takim sensie, że nie było żadnego przerażenia, prawda?
Nie,
że to będzie taki ogrom pracy na tyle lat.
My znaliśmy tylko Natalkę. Nie wiedzieliśmy, może jest 10, może 20.
Mieliście już swoje dzieci wówczas, kiedy zaczęłaście działalność?
Tak.
Czy one też w jakiś sposób były zaangażowane w to?
Był taki moment, że usiedliśmy wszyscy do stołu i zapytałam nasze dzieci, co one na to, bo przed nami będzie pewnie ciężka praca. I każde z nich, chociaż córka miała 9 lat, a syn 16 wtedy, to rzeczywiście, czyli to było gdzieś po roku czasu, bo ciągle dochodziliśmy do tego, ile jest tych dzieci, jak to mamy robić, gdzie to mamy robić, te spotkania z rodzicami, więc posadziłam dzieci przy stole, usiedliśmy razem i zadałam im pytanie i powiedziałam, że po prostu potrzebujemy ich w tej naszej pracy. I one zgodziły się. Ojciec wyjeżdżał do Stanów, nie za chlebem, ale za samochodem, bo my nauczyciele, dwójka nauczycieli ciągle na dorobku. No i zostawałam sama z dziećmi i to było duże wyzwanie.
Czy dzieci w jakiś sposób musiały zaaprobować to, tak? Jeszcze
tak, przejąć,
bez ich pomocy, bez ich takiej...
Przejąć obowiązki domowe i to było konieczne.
Poza tym wakacje, turnusy rehabilitacyjne, więc te turnusy organizowane jak najmniejszym kosztem dodatkowym, więc zaangażowanie, no zwłaszcza syna, jako zaopatrzeniowca na turnusie tutaj gdzieś w pobliżu.
Nie buntowali się?
Nie, jakoś
nie było takich momentów, że powiedzieli, chciałbym jechać gdzieś indziej, chciałabym inaczej spędzać
czas. Myślę, że to...
Nie, jakoś one to przyjmowały tak naturalnie. Po prostu my to robimy. Ja wtedy jeszcze pracowałam, a Kazik po powrocie przeszedł na emeryturę, bo trzeba było zająć się fundacją, ale w tym czasie początkowym oboje pracowaliśmy jeszcze w innej pracy, więc to było nasze duże wyzwanie dla rodziny.